Dzień dobry Państwu, konwersatorium, Paweł Milcarek. Moim gościem i przewodnikiem dzisiaj w konwersatorium jest ksiądz Wojciech Pobudkowski, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz należy do Instytutu Dobrego Pasterza. To jest takie, od razu powiem, zgromadzenie, można tak powiedzieć?
Raczej Instytut Kapłański, Stowarzyszenie Życia Apostolskiego.
Którego specyfika polega na tym, że on otrzymał w chwili założenia, Benedykt XVI był tym, który dawał wam prawa, jak rozumiem. Instytut otrzymał prawo wyłącznego używania tradycyjnej liturgii rzymskiej, tak? Czyli ksiąg tych, które zwykły przeciętny katolik kojarzy po prostu z tym, że to są jakieś księgi trydenckie, po łacinie, tak? To ksiądz wyłącznie sakramenty po łacinie. Tak od razu ostrzegamy, żeby wszystko było wyjaśnione. A dzisiaj będziemy rozmawiali o liturgii tradycyjnej, czyli właśnie o tym, co czasami staje się przedmiotem trochę miga w różnych dyskusjach, czasami kościelnych, czasami pojawi się też w takich jakichś świeckich mediach. Ja pamiętam, że jak był film kręcony przez Mela Gibsona, Pasja, i się okazało, że on chodzi, reżyser, który różne chwile w życiu miewał, ale jako katolik uczęszczał na mszę trydencką, to w takich depeszach, które wtedy różne wielkie agencje prasowe podawały o nim, między innymi zawsze takie tajemnicze słowa, że takie stare rytuały, tak, sprawuje, i tak, znaczy on uczestniczy w jakichś starych rytuałach, przestrzega postu piątkowego, takie różne niezwykłe rzeczy. No, dla katolików w Polsce przestrzeganie postu piątkowego jeszcze brzmi jakoś blisko, a z tą liturgią tradycyjną nie wszystko jest jasne. Co by to było, proszę księdza? Zapytam tak podstępnie.
No, z pewnością język liturgii tradycyjnej, język łaciński, jest na pewno taką pierwszą zauważalną barierą dla kogoś, kto przychodzi po raz pierwszy na mszę świętą w rycie trydenckim. I z pewnością jest to dla niego doświadczenie dość specyficzne, trudne być może. Wprowadza w atmosferę pewnej tajemnicy, niezrozumienia. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o sam rytuał, jest to rytuał bardzo, bardzo stary, który kształtował Duch Święty przez wieki w Kościele, i zrozumienie, pogłębienie liturgii jest też oczywiście obowiązkiem, jak i zadaniem każdego wierzącego katolika, i to się nie dokonuje od razu, to się dokonuje w całym naszym życiu chrześcijańskim, w naszej relacji z Panem Bogiem, i dlatego na pewno ta bariera, ta kwestia poznawcza wysuwa się na pierwszy plan, gdy stykamy się po raz pierwszy z liturgią tradycyjną.
To się chyba tak dzieje, że jeśli zostaliśmy ukształtowani, tak w większości jest, jeśli katolik został dzisiaj ukształtowany przez uczestnictwo w liturgii nowej, to pierwsza rzecz, która go zaskakuje w tej starej, poza językiem, o którym ksiądz powiedział, czyli ja bym powiedział już o drugiej jakiejś rzeczy, to jest ta, że jakby to nie jest liturgia obliczona na to, żeby ciągle komunikować coś i podawać jakieś różne pouczenia i żeby w czymś ćwiczyć, tak, jakby na zasadzie pewnej edukacji, tak? To jest jakoś coś innego, o co innego tam chodzi.
Tak, ponieważ rytuał sam w sobie to jest przestrzeń, która ma wprowadzać uczestniczących w misterium, które się dokonuje, prawda? I to nie jest rzecz, którą podaje się na sposób pewnych informacji, natomiast same znaki, symbole liturgii wprowadzają wierzącego, który ich doświadcza, który je obserwuje, w to misterium, które w sposób niewidzialny się we mszy świętej dokonuje.
Takim pierwszym mocnym znakiem, on nie jest może wyłącznie przypisany teoretycznie do starej liturgii, ale w praktyce tak jest, to jest to, że jak się wchodzi do kościoła i widzi się kapłan, zaczyna odprawiać mszę świętą w tej starszej formie, to dzisiaj jest właściwie już troszkę częściej widziane dzięki temu ułatwieniu, które dał Benedykt XVI w 2007 roku, Summorum Pontificum, jak się mówi, uwolnienie tej starej liturgii, to taką rzeczą, która pierwsza robi wrażenie, to jest z tych znaków, to jest to, że kapłan no, stoi razem z nami w tym samym kierunku, tak? Czyli jakby jest, stoimy przed ołtarzem, kapłan jest tak naprawdę przy ołtarzu, my za nim, ale w takim sensie dzisiejszy człowiek powie, że się obrócił plecami, tak? Kapłan jest plecami do ludu, tak?
Tak się utarło powszechnie. Natomiast oczywiście jest to takie pierwsze wrażenie, pierwsze doświadczenie, symbolika tego ustawienia kapłana przodem do ołtarza, do tabernakulum, do krzyża, czy też zwrócenie się kapłana ku wschodowi. Jeśli jest to niemożliwe w sposób taki geograficzny, fizyczny, zwrócenie się ku krzyżowi, który symbolizuje ten duchowy wschód, czyli Chrystusa, którego oczekujemy w liturgii. Ta symbolika jest bardzo głęboka i dla pierwszych chrześcijan, którzy przeżywali swoją modlitwę, swoje oczekiwanie na przychodzenie Pana, ten symbol wschodu, do którego się zwracali podczas modlitwy, nie tylko podczas modlitwy wspólnotowej, liturgicznej, ale także modlitwy prywatnej, ten symbol był bardzo jasny, oczywisty i wymowny. Dlatego dla nas także ludzi, którzy kontynuują tę tradycję wielowiekową, to zwrócenie się wspólnie ku Chrystusowi, to wyjście naprzeciw Pana jest bardzo ważne.
Muszę powiedzieć, bo tutaj nie ukrywam przecież, że również ta liturgia jest dla mnie osobiście czymś bardzo bliskim i ważnym. To przypominam sobie, że to odkrycie jeszcze dodatkowo się wzmocniło, gdy kiedyś przeczytałem w dzienniku francuskiego pisarza Paula Claudela taką refleksję. On akurat był świadkiem tego, jak przyszła ta moda, gdzie kapłan się zaczął jakby odwracać do ludzi. Tak? Stawał po drugiej stronie ołtarza, który został przesunięty bardziej jako wolnostojący, tak? I on, kapłan po drugiej stronie. I Claudel mówi, co za paradoks. Mówi, praktycznie obecnie my, wierni stojący w nawie, staliśmy się tylko widzami. Staliśmy się tylko widzami tego, co kapłan czyni. To jest ciekawa refleksja, dla mnie to była bardzo uderzająca, bo tak naprawdę często, jeśli się mówi za lub przeciw starej liturgii, ktoś za, ktoś przeciw, to często podobna argumentacja, że tak mówisz, a no to dobrze, że tam kapłan coś czyni, prawda, i tak dalej, a my tu wierni jakoś tam się z tyłu modlimy. Tymczasem chyba cały układ ten, o czym przed chwilą mówiliśmy, układ, gdy kapłan jest po prostu tak jak sakramentalnie no jest w miejscu Chrystusa głowy, tak? Że mamy być, nadaje to całemu temu zgromadzeniu także charakter takiej dynamiki. No, to jest Kościół kroczący na spotkanie Pana w swojej strukturze, tak jak jest zbudowany. Podczas gdy rzeczywiście jak już tak spotkamy się i spotkamy także wzrokiem już i w tym odwróceniu, gdy kapłan do nas zaczyna przemawiać, to trochę tak jakbyśmy zasiedli w miejscu, już nic więcej miało się nie wydarzyć. Trochę tak też to odbierałem w przeszłości.
Tak, oczywiście ten aspekt psychologiczny liturgii jest bardzo istotny, dlatego bardzo wymowny jest i interesujący argument, który przedstawia kardynał Ratzinger jeszcze w swojej słynnej książce Duch Liturgii na temat zwrócenia się ku wschodowi i kierunkowi celebracji, gdy mówi, że w nowej liturgii to zwrócenie się kapłana ku wiernym i ustawienie wiernych twarzą do kapłana tworzy tak jakby zamknięty krąg. Zgromadzenie liturgiczne musi być jakby ze swej istoty zwrócone ku Chrystusowi, który przychodzi. Nie tworzymy zamkniętego kręgu, w którym próbujemy ze sobą dialogować, ale pragniemy wejść w dialog z Bogiem, którego oczekujemy i którego właśnie wspólnie pragniemy też adorować. Ten gest zwrócenia się ku wschodowi jest też gestem adoracji Chrystusa, którego pragnie każda chrześcijańska dusza.
Słowo adoracja jest też jednym ze słów kluczy, prawda? W tej rzeczywistości, o której mówimy. Adoracja, także jeśli chodzi o to takie uderzające dla wszystkich ustawienie, ale także o pewne cały szereg takich dyskretnych znaków, małych i dużych. Znowu moje osobiste doświadczenie, oczywiście robiło na mnie wrażenie to, że te przyklęknięcia, gesty adoracyjne są takie bardziej wyraziste, częściej ponawiane. Jakby to nie jest tak, że przywitaliśmy się i już, tylko ponawiane jakby przypomnienie o naszym odniesieniu do tego, wobec którego się znajdujemy, wobec Boga. Ale także te mniej zauważalne dla nas, wiernych w nawie, rzeczy, które rozumiem, że dla kapłana muszą być ogromnie ważne, bo z kolei jak się słyszy, jak mówią księża o tej mszy, gdy ją odkrywają, prawda, albo celebrują przez lata, no to wszystkie te, wydaje się, drobne rzeczy, słynne złączenie palców po konsekracji, które wydaje się, jakbyśmy o nim opowiadali długo, no to ktoś by się zdziwił, taka niby drobna rzecz, ale rozumiem, to jest jakiś element, który ciągle przypomina, co się dzieje, że to nie jest jakaś zwykła akcja.
Kiedyś opat opactwa benedyktyńskiego w Le Barru powiedział, zapytany o tradycyjną liturgię, dlaczego przykładacie tak wielką wagę do tych precyzyjnych gestów i z takim pietyzmem celebrujecie święte misteria? I on odpowiedział w sposób bardzo dla mnie znaczący. Powiedział, że tak naprawdę celebracja liturgii to jest kwestia miłości. Jeżeli człowiek, który ją celebruje, kapłan celebrujący liturgię, kocha Chrystusa i pragnie tę miłość w ten sposób jemu także wyrazić, to sama liturgia, sam rytuał, który tak wielką wagę przypisuje do tych najmniejszych szczegółów i gestów, do tego właśnie pietyzmu, w sposób szczególny w dotykaniu ciała Pańskiego i zachowywaniu się w obecności Chrystusa, obecnego w hostii, to sprawia, że możemy w ten sposób jako kapłani, czy też jako uczestniczący wyrazić naszą miłość do Chrystusa, do Jego daru, który nam zostawił w świętej liturgii. To jest największy skarb, który mamy, dlatego nasza odpowiedź powinna być zawsze odpowiedzią miłości. I myślę, że te słowa są tutaj taką dobrą odpowiedzią na to, dlaczego tak bardzo staramy się pielęgnować i przykładamy tak wielką wagę do tych najmniejszych, drobnych gestów.
Liturgia jako język miłości. To bardzo tak brzmi naprawdę i poważnie, a w naszej kulturze brzmi bardzo lirycznie. Zdaję sobie sprawę, że to jest trochę tak, że geniusz łacińskiej, rzymskiej liturgii zawsze był określany jako bardzo trzeźwy na tle bardzo wylewnych liturgii wschodnich, które raczej mało znamy, ale które jakoś czasami ktoś tam podaje jako przykład takiej duchowości głębszej i tak dalej, nie znając na ogół tradycyjnie liturgii rzymskiej. To dzisiaj wydaje się, że tak, że ta trzeźwa w sumie liturgia rzymska, również tradycyjna, jest bardzo dla dzisiejszego uczestnika, gdy on się z nią zetknie, przez te gesty różne, o których mówiliśmy, przez te gesty adoracyjne, jest tak naprawdę bardzo ciepła i liryczna w sumie. Nie jest liryczna romantycznie, tak, ale bardzo taka przez tą symbolikę pokazująca jakąś, no, kardynał Ratzinger mówił, lubił ten symbol tej pieśni oblubienicy, tak? Taki.
Dokładnie. I ta miłość oblubieńcza, która dokonuje się w życiu naszym chrześcijańskim, naszej relacji do Chrystusa, ona w sposób doskonały wyraża się właśnie w liturgii. I tutaj mamy możliwość ukazania w sposób publiczny też naszego przywiązania, naszego oddania Chrystusowi. Przez to, że kapłan celebruje liturgię z tak wielkim zaangażowaniem, z tak wielkim skupieniem i często z wielką pobożnością, w świadomości obecności realnej naszego Pana Jezusa w hostii, to też sprawia, że wierni, którzy uczestniczą w tej liturgii, wchodzą w tę atmosferę właśnie adoracji, modlitwy, skupienia, po to, aby rzeczywiście spotkać realnie obecnego Boga. To jest pragnienie naszej duszy i dlatego ta miłość, która jest z nas rozlana przez Ducha Świętego i która się właśnie też intensyfikuje w każdej mszy świętej, pomaga nam właśnie wyrywać się ku temu Panu obecnemu, pomaga nam spotkać się z Nim, otworzyć się na Niego. To jest wspaniałe doświadczenie człowieka wierzącego, który naprawdę szuka Boga i pragnie w liturgii Go odnaleźć.
Mówimy o mszy, której znakiem rozpoznawczym, poza tymi ustawieniami, gestami, jest rzeczywiście taka gotowa przestrzeń rozmodlenia, tak? Cisza, która jest, można być nie, na ogół, no nie jest stałym elementem, tak? Nie jest tak, że cała msza jest ciszą, choć tak być może czasami w niektórych przypadkach, tak zwanej mszy cichej, ale jednak zawsze odgrywa rolę zupełnie zasadniczą i, można powiedzieć, powoduje, że przynajmniej taka jest też perspektywa wiernego znawy, że to jest jakiś moment, w którym mówimy sobie, to nie jest tak, że wystarczy nam wstawać, siadać, odpowiadać, ale że jakby jesteśmy wezwani tu do czegoś więcej. Inaczej rzeczywiście po 5 minutach tej mszy cichej człowiek myśli sobie, po co tu jestem, co mam robić. Wracamy do naszej rozmowy o liturgii tradycyjnej, do mszy odprawianej wedle starszego zwyczaju rzymskiego. Rozmawiam z księdzem Wojciechem Pobudkowskim z Instytutu Dobrego Pasterza. Zaczęliśmy trochę od tej strony, wydaje się, bodaj najważniejszej, to znaczy od tego, w jaki sposób ta liturgia zaprasza do modlitwy, wprowadza w modlitwę z jej formą. No, ale też spróbujmy pomyśleć sobie, jak to się spotyka z takim jakby też dzisiejszym powszechnym skojarzeniem z modlitwą. Czy to jest msza, która, gdy przychodzi się na nią, to katolik dzisiejszy ma inny zestaw przyzwyczajeń, tak? Wyobrażeń. Zresztą każdy z nas, który urodził się, już w tej chwili jesteśmy w tym czasie, w którym właściwie większość, tak, zdecydowana, nie ma tego starego, dawnego bardzo doświadczenia tej liturgii, tylko właśnie jakby jest młode pokolenie, które odkrywa tę liturgię dzisiaj. To jest zawsze jakaś konwersja chyba, tak? Jakaś liturgiczna konwersja, jakieś wyjście z jednego zestawu przyzwyczajeń do innego. Płynne przejście, ja sobie nie wyobrażam takiego prostego.
Mogę może podzielić się w tym momencie swoim doświadczeniem, w jaki sposób ja sam w przeszłości odkryłem tradycyjną liturgię i przyznam się szczerze, że z początku byłem bardzo sceptyczny, nastawiony do moich przyjaciół, którzy proponowali mi pewne przeczytanie pewnych książek czy też artykułów na temat starej liturgii, ale też zachęcali mnie do uczestnictwa i było to w Poznaniu, pamiętam, wiele lat temu. I po wielu namowach ze strony moich przyjaciół udałem się na tradycyjną liturgię. Odprawiał starszy kapłan przy bocznym ołtarzu. Była to msza za zmarłych, rekwiem, w czarnym ornacie, w dość takiej ciemnej kaplicy. I rzeczywiście moje pierwsze doświadczenie było bardzo specyficzne, dość trudne, ponieważ nie potrafiłem się za bardzo odnaleźć, nie wiedziałem, w którym momencie powinienem przyklęknąć, w którym momencie powinienem stać czy usiąść. Obserwowałem wiernych, którzy w niej uczestniczyli i w ten sposób starałem się ich naśladować. Tym, co mnie tak naprawdę uderzyło w tej liturgii, gdy pierwszy raz w niej uczestniczyłem, to była ta przestrzeń, o której mówiliśmy przed chwilą, ta przestrzeń milczenia i ciszy. Zauważyłem, że brakowało mi tego w liturgii nowej, posoborowej. Brakowało mi tej przestrzeni, tego dialogu osobistego z Bogiem, tego wyciszenia serca po to, aby móc wejść z Nim w głębszy kontakt. Ta liturgia tradycyjna zaproponowała mi, tak naprawdę dała mi możliwość wejścia w tę atmosferę i przestrzeń, w której nie znajdowałem w nowej liturgii. I ten wymiar kontemplacyjny tej mszy świętej, ten wymiar właśnie skupienia, adoracji, był dla mnie takim czymś, co mnie pociągnęło. Natomiast nie było to na pewno doświadczenie łatwe początkowo i na pewno dla wielu ludzi, którzy po raz pierwszy spotykają się z uczestnictwem w tej mszy świętej, to doświadczenie może być podobne, ale warto wytrwać, przyjść po raz kolejny, aby móc w sposób taki bardziej swobodny też i z większą taką swobodną serca, otwartością móc w niej uczestniczyć.
Słucham księdza i myślę sobie, że miałem podobne doświadczenia, chociaż to spotkanie z starą liturgią w moim przypadku gdzieś w Londynie, w jakimś kościółku, w którym też odprawiano gdzieś w końcówce lat 80. było. Specjalnie tam poszedłem, tak? Byłem ciekaw bardzo. I to ciekawe, bo to też było msza rekwiem, tak się ułożyło. Była to msza cicha, więc taka msza, że tak naprawdę znowu wymagająca, taka, no, wokoła mnie klęczeli ludzie, modlili się na różne sposoby. Też mnie to zwróciło to moją uwagę, że to byli bardzo różni ludzie. Nie była to jakby jedna bardzo wyselekcjonowana grupa, tylko jedni mieli te mszały, śledzili, że inni jakoś inaczej starali się modlić. Trochę czułem się pośród nich w tym sensie zagubiony, że nie wiedziałem, co mam robić, jak najlepiej postępować. Ale w tym sensie było łatwiej, że msza cicha to msza, gdzie zasadniczo się klęczy, więc w tym sensie było łatwiej, ale trzeba było długo klęczeć. Dlaczego trzeba tak długo klęczeć? Dlaczego inaczej się nie zachowywać? Bardzo przyciągała mnie świadomość, że to jest msza zrośnięta z chorałem gregoriańskim. Akurat go tutaj wtedy nie było i pamiętam, że po tym pierwszym spotkaniu długo czekałem na następne, czy jakby nie szukałem już bardzo długo tej okazji. Natomiast w dalszym ciągu chodziłem, szukałem zawsze mszy łacińskich z chorałem gregoriańskim, więc znam to doświadczenie też od wielu moich znajomych, którzy też się czasami tak zastanawiają, w końcu ten chorał, gdzie indziej można też znaleźć, ale mówiąc szczerze, to jest jakiś mimo wszystko jednak jakaś kulturowa całość, bym powiedział, tak? To znaczy ta liturgia starsza jest, jak powiedzieć, daje też dużo tej przestrzeni dla tego śpiewu, muzyki kościelnej, tak? Jest innego typu, tam się nikt nie śpieszy do tego, żeby prześpiewać coś szybko i już dalej, żeby wejść ponownie w te dialogi jakieś między kapłanem i wiernymi, czy jakieś inne zachowania, działania, tylko to jest takie dosyć. Zawsze mi się kojarzy to określenie, że jest to taka przestrzeń, gdzie jest dozwolone tracić czas dla Boga, tak? Liturgia.
Dokładnie. Co mnie zawsze poruszało w tradycyjnej liturgii, jeśli chodzi o chorał gregoriański, to, że ten chorał w starej liturgii jest bardzo spokojny, mimo że obchodzimy wielkie uroczystości, takie jak uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Gdy przyjrzymy się tekstowi i melodii tego śpiewu gregoriańskiego przepisanego na tę uroczystość, zauważamy, że ten śpiew jest bardzo spokojny, kontemplacyjny, wyciszający, wprowadzający w atmosferę radości, ale innej radości. To nie jest taka głupia radość, o której często mówią pisarze duchowi. To jest radość, która rodzi się z działania Ducha Świętego, który natchnął ten wspaniały gregoriański śpiew. I radość Ducha Świętego, radość w Duchu Świętym, to nie jest radość tego świata. Dlatego jeśli wchodzimy w tradycyjną liturgię, doświadczamy innego rodzaju radości. I ta inna radość rodzi się w nas głęboko. Właśnie ten śpiew, który tak wspaniale nas do tego usposabia, wprowadza nas w to, czym jest prawdziwa radość. Radość ze spotkania z Bogiem.
Zapewne nie jeden słuchacz, który niekoniecznie korzysta ze skarbów starej liturgii, powie też jeden i drugi, powie nam, że też on czy ktoś inny zdarzało mu się zaznać tej prawdziwej radości. Nikt z nas tego tutaj w czasie tej rozmowy nie wyklucza i nie neguje. To nie jest tak, że tutaj prowadzimy jakiś rodzaj agitacji, jakby to powiedzieć, przypisując wszystkie dobra wyłącznie do niej. Niemniej jest coś w tym, co tutaj ksiądz powiedział właśnie, że w tej liturgii jest taki dar, żeby z tego skorzystać. Tak? Nie coś, że zdarzy się, że się udało, że coś Pan Bóg przecież działa najróżniejszymi sposobami, ale że to jest jakby miejsce, ta forma liturgiczna, która powstała z dużą wrażliwością na to, że to Pan Bóg więcej ma wnieść niż ludzie mają tutaj, można powiedzieć, swoją żywiołowością, tak, coś zastąpić. Bo to trochę tak wygląda, że ta taka dodatkowa, czy udawana radość to jest taki trochę wytwór ludzki, tak, taki dużo krzątaniny takiej dookoła, ołtarza i spraw, żeby poczuć, że coś się dzieje w nas.
Tutaj musimy rozróżnić, czym jest radość ducha, radość serca i czym jest taka radość, nazwijmy to emocjonalna, uczuciowa, która jest taką jakby radością zewnętrzną. Człowiek jest tak złożony, tak skonstruowany, że to jego wnętrze, które jest dla niego samego tajemnicą, karmi się w tej atmosferze liturgii w taki sposób, którego my sami nie potrafimy do końca zrozumieć. Doświadczamy tego, ale nie do końca rozumiemy, w jaki sposób to moje serce zostaje teraz napełnione przez Boga. Dlaczego ta liturgia tak naprawdę w tym momencie tak bardzo mnie wewnętrznie rozwesela, uspokaja, napełnia pokojem. Jest to oczywiście działanie Boga, który w sposób taki bardzo ewidentny, mocny, pragnie do nas przemówić, pragnie z nami wejść w kontakt. Często w naszym życiu takim codziennym, gdy jesteśmy zabiegani, zajęci różnymi sprawami, nie mamy na to wiele czasu. Natomiast ten moment niedzielnego przeżywania liturgii mszy świętej daje nam okazję do zakosztowania tego, czym jest właśnie ten pokój Boży, którego każdy z nas tak bardzo pragnie.
Wracamy do rozmowy o liturgii. Chciałem jeszcze w tej ostatniej części rozmowy księdza trochę podpytać o to, jak to w tej chwili wygląda obecność liturgii tradycyjnej w Kościele, także w Kościele w Polsce, w jakichś takich bardziej wymiernych, czy można powiedzieć opisowych, taki sposób. No, rozumiem, że staraliśmy się tutaj zrozumieć w rozmowie, co to jest, jeśli ostatecznie się trafi na mszę trydencką, ale trochę jest w dalszym ciągu taka granica, segregacja, tak? Chciana, niechciana. Rzadko ktoś, kto chodzi w parafii, jakby to powiedzieć, no zwyczajnie, nawet nie zastanawia się, tylko po prostu przychodzi na mszę, która jest przez Kościół dana w parafii w zwykłych godzinach, to rzadko trafia na mszę trydencką, ale chyba trochę częściej teraz już w Polsce, mimo wszystko trochę częściej się to zdarza.
Tak, możemy być szczęśliwi z tego powodu, że od momentu publikacji dokumentu Summorum Pontificum Benedykta XVI biskupi z tak wielką hojnością odpowiedzieli i wielkodusznością na ten dokument i udostępnili wiernym możliwość uczestnictwa w tradycyjnej liturgii w wielu ośrodkach i parafiach w Polsce. Ta liczba z pewnością się podwoiła, jak nie potroiła. Stąd jest to dla naszego kraju też zaszczyt, że możemy cieszyć się tak wielką liczbą miejsc, w których ta liturgia jest sprawowana. Z pewnością mogłaby być sprawowana także w wielu innych miejscach i z pewnością będzie się jeszcze rozwijać. To zależy także od dyspozycyjności kapłanów, którzy pragnęliby nauczyć się tej dawnej formy mszy świętej i oczywiście ich możliwości duszpasterskich, ponieważ tak jak wiemy, wielu kapłanów, którzy na co dzień poświęcają się życiu parafialnemu, są obciążeni wieloma obowiązkami i nie mają często czasu i sił na to, aby jeszcze dodatkowo w niedzielę poświęcić czas na celebrację mszy świętej w dawnym rycie. Choć zdarzają się tacy gorliwi kapłani, którzy mimo wszystko, mimo wielu obciążeń, obowiązków, odpowiadają ochoczym sercem na prośby wiernych, którzy do nich przychodzą.
Tak, bo to zawsze jest taka trochę skomplikowana operacja. Zwykle no, nie jest to coś, co można wnieść, wprowadzić po prostu w miejsce dotychczasowych celebracji, więc zazwyczaj podejmowana jest decyzja o jakiejś godzinie dodatkowej, innym czasie. Tych godzin w Polsce, dzięki Bogu, mszy w kościołach jest ciągle bardzo dużo, więc ostatecznie z kolei nie ma miejsc na te tak łatwo do znalezienia na te dodatkowe celebracje. Niemniej, jak widzę w różnych miejscach, trochę temu się przyglądając, gdzieś tam po jakimś czasie stopniowo gdzieś, jeśli jest taka wytrwała prośba, wola wiernych i jeśli kapłan sam też jest do tego przekonany, no to się to udaje. Ale ksiądz znajduje się w innej sytuacji trochę, bo ksiądz jest po prostu, jak powiedzieliśmy na początku, w instytucie, którego misją jest kultywowanie tej liturgii. W Polsce kapłanów Instytutu Dobrego Pasterza, no ksiądz nie jest sam.
W Polsce jest nas obecnie 4 kapłanów. 2 kapłanów, którzy posługują w duszpasterstwie tradycji w Białymstoku. 1 kapłan od roku posługuje w Częstochowie. i ja także od roku w archidiecezji warszawskiej. Także na razie jest nas czterech i cieszymy się na szczęście powołaniami z Polski. Mamy nadzieję, że w przyszłości, gdy zostaną wyświęceni ci młodzi klerycy, odpowiedzą także na potrzeby duszpasterstw w Polsce, które pragną mieć duszpasterza, który może poświęcić się tylko i wyłącznie tej tradycyjnej liturgii.
No to jest tak, że Instytut Dobrego Pasterza to jest instytut w genezy francuski, tak? Ktoś, kto się do niego zgłasza, jedzie formować się najpierw za granicę, tak jak zresztą w przypadku szeregu zgromadzeń czy zakonów, których tak to jest, że one nie są jakby źródłowo jakby polskie, nie mają jakiejś w Polsce centrali, tylko dopiero jakby rozrastają się. Podobnie z Bractwem Świętego Piotra, innym instytutem, który też w Polsce ma kapłana czy kapłanów, tak już właściwie, ale w każdym razie też jest reprezentowany. Są też w świecie inne, które do Polski nie zawędrowały. Instytut Chrystusa Króla, tak chciałaby powiedzieć, jeszcze jakieś różne formy zakonne Bractwo Świętego Wincentego Ferreriusza, to tacy trochę dominikanie, tak, ale też oni, to niewielkie zgromadzenie we Francji. No i ksiądz tutaj wspomniał o benedyktynach, to w ogóle jest osobna historia, bo oni jak już gdzieś klasztor założą, to tam już w tym miejscu siedzą, a że nie zakładają w Polsce, to właściwie, żeby ich zobaczyć, trzeba jechać do Francji.
Trzeba jechać do Francji, dokładnie.
Tak to się układa. Niemniej rozumiem, że to jest też taka sytuacja, w której niezależnie czy mówimy o kapłanie, który jest na przykład wikariuszem czy proboszczem, czy też w sytuacji księdza Instytutu Dobrego Pasterza, zawsze relacja z biskupem miejsca. To jest coś, co jakoś decyduje o możliwości działania. Tak?
Oczywiście, no, Instytut właśnie powstał właśnie w takim duchu też i pragnieniu posługi i też odciążania hierarchii kościelnej, biskupów, z tego właśnie obowiązku też przydzielenia kapłanów dla tradycyjnych duszpasterstw. I my pragniemy oczywiście ze swojej strony w służbie i pełnym posłuszeństwie hierarchii Kościoła odciążać pasterzy Kościoła w tej funkcji, w tej misji duszpasterskiej dla wiernych związanych z tradycyjną liturgią. I te relacje z biskupami oczywiście są kapitalne dla nas i bardzo istotne. Jak na razie układają się bardzo dobrze i cieszymy się wielką życzliwością biskupów w Polsce w stosunku do naszego instytutu.
A no to dzięki Bogu. Przypominam sobie rzeczywiście te lata, które mi upłynęły także na moich oczach w Polsce, gdy się te różne ośrodki, ksiądz powiedział, rzeczywiście podwoiły, potroiły ta ilość, ale ten początek to rzeczywiście niewielkie, tak? Poznań, Warszawa, tak powolutku, a potem Lublin. Trzeba tu wspomnieć o Lublinie, który ma już dłuższą, można powiedzieć, tradycję odprawiania i to ciągłego. Jest w Lublinie miejsce, w którym liturgia stara jest sprawowana. No, byśmy powiedzieli oczywiście też i o innych, teraz jest ich coraz więcej. Ja kiedyś sobie przypominam, że w 2003 roku powiedziałem przyjaciołom, marzę o takim czasie, w którym już w ogóle nie będę znał po imieniu i nazwisku reprezentantów różnych środowisk tradycji, oni już od dawna to marzenie się spełniło. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy to jest też takie również zapalenie pewnych świateł, latarni, tak, żeby coś lepiej zrozumieć. Taka jest intencja w tym konwersatorium, a także można powiedzieć znaleźć sobie różne mapy na ziemi, tak, własnych dróg życiowych, więc podziękowanie, no cóż, z życzeniem także rozwoju i dla Instytutu Dobrego Pasterza i dla w ogóle pracy duszpasterskiej także
bardzo dziękuję.
W Polsce. Słuchaczom dziękujemy za uwagę. Zapraszam jak zwykle na następne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00, a teraz dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.